Dobrze. Tydzień temu mówiłem o wartościach i chciałbym dzisiaj dokończyć się o tym, także będzie druga część tego kazania, wartości. Wartości w kościele naszym w K7. Także to będzie pewna kontynuacja. I mieliśmy, pamiętacie, pracę domową, że mieliśmy się zastanowić, jakie są podstawowe wartości w twoim życiu, w twoim domu rodzinnym. Czym się kierujesz w swoim życiu? O tym troszeczkę będziemy też dzisiaj jeszcze mówić. Ale zacznę takim cytatem z takiej książki, takiego człowieka, który się nazywa John Gordon. On jest Amerykaninem, ale jest człowiekiem wierzącym i pisze takie książki. Ta książka, z której cytat wziąłem, to jest Potęga pozytywnego przywództwa. Pisze do przywódców, do ludzi, którzy prowadzą firmy, kościoły czy zespoły sportowe. I posłuchajcie, taki krótki fragment. Kilka lat temu miałem okazję rozmawiać również z przedstawicielami amerykańskich linii lotniczych. Opowiedzieli mi, jak zewnętrzna agencja konsultingowa zasugerowała im pobieranie opłat za odprawę bagaży, bo tak robiła konkurencja. A poza tym pozwoliłoby to zwiększyć roczny przychód tej firmy o kilkaset milionów dolarów. Ta propozycja została poddana analizie przez przywództwo tej firmy lotniczej, której elementem było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy to się wpisuje w nasze wartości. Bo każda firma, znaczy polskie firmy są jakieś 50 lat za Afryką. Natomiast w Stanach Zjednoczonych firmy trochę inaczej funkcjonują. Dla nich nie jest zawsze najważniejszy zysk, czyli kasa. Tylko większość firm amerykańskich w Stanach, jak wejdziecie do ich holu, to mają wypisane na takiej tablicy, w takim ważnym miejscu, jakie są wartości tej firmy. Więc firma zewnętrzna zasugerowała im, żeby ta duża firma lotnicza brała pieniądze za bagaże od ludzi. I oni się zebrali jako przywódcy tej firmy i zadali sobie takie pytanie, czy to się wpisuje w nasze wartości, naszej firmy. Ludzie odpowiedzialni za analizę sięgnęli po deklaracje tej firmy, jakie są wypisane wartości, w której zostało napisane tak. Łączyć ludzi z tym, co w ich życiu ważne, za pomocą przyjaznych, niezawodnych i tanich podróży lotniczych. Takie były wartości tej firmy lotniczej. Jeszcze raz przeczytam. Żeby pasażerów łączyć w ich życiu ważne rzeczy za pomocą przyjaznych linii lotniczych, niezawodnych linii lotniczych i tanich linii lotniczych. Takie były wartości tej firmy. Ostatecznie doszli do wniosku, że skoro obsługują ludzi latających na co dzień i ich misją, czyli to... Misja to jest to, co oni chcą, jak chcą zrealizować te wartości. I to mają być tanie linie lotnicze, nie powinni pobierać opłat za odprawę bagażu. Można by pomyśleć, że w ten sposób stracili spory dochód, stracili masę milionów dolarów. Okazało się, że zaczęli pozyskiwać nowych klientów właśnie dzięki temu, że nie pobierali opłat za bagaż. Firma zorganizowała kampanię reklamową, w której nacisk został położony na to, że ich torby latają za darmo. Ta akcja pozwoliła im zwiększyć udział w rynku. Przychody osiągnęły rekordowo wysoki poziom, że nigdy ta firma nie miała takich dochodów, jak w tym momencie, kiedy przestali, dalej nie pobierali opłat za bagaże. I to... Jest to świetny przykład, który pokazuje, że gdy wiadomo, co się sobą reprezentuje, podejmowanie decyzji w konkretnych sprawach nie stanowi większego problemu. Jeszcze raz, to zdanie jest bardzo ważne. Jeśli wiesz, jakie masz wartości w sercu, czym się w życiu kierujesz, co jest najważniejsze dla ciebie i dla twojej rodziny, dla twojego domu, to kiedy pojawia się jakaś decyzja, na przykład sprzedaż domu i budowa domu, albo kupno mieszkania, albo zmiana pracy, to jeśli kierujesz się w życiu swoimi wartościami, które masz, to bez problemu odpowiesz sobie na te pytania, co masz zrobić. Organizacja, która podejmuje decyzje na podstawie wartości, znajduje się na najlepszej drodze do dobrych wyników. I dokładnie tak samo jest w życiu każdego z nas. Jeśli chodzi o nasz Kościół, który... Jeśli mamy w Kościele jakieś wartości, o tym też dzisiaj będziemy w tym kazaniu sobie mówić, i będziemy trzymać się tych wartości jako Kościół, Nawet wtedy, kiedy jakieś osoby od nas odejdą, albo będziemy musieli kogoś usunąć z kościoła, to jeśli będziemy trzymali się nadal wartości, które mamy w kościele i zastanowimy się, jakie mamy wartości, to ten kościół będzie rósł. Wiecie dlaczego? Bo Bóg przyśle nowe osoby, które będą chciały być w kościele, który ma pewne wartości. Rozumiecie? To wcale nie, to nie powinno być tak, że wszystkie kościoły są identyczne. Nie, właśnie dobrze, że kościoły między sobą się różnią. Tak samo jak są różne restauracje. Wyobrażacie sobie, gdyby w Giżycku były wszystkie restauracje typu Bar Mleczny? Albo wszystkie restauracje w Giżycku serwują chińszczyznę? Nie byłoby żadnego wyboru. I tak samo jest z kościołem. Kościół to jest rodzina i zobaczcie, że wy jako rodziny, też my jako rodziny się różnimy, prawda? I czasami niektóre osoby będą odchodzić z kościoła, albo niektórym trzeba będzie podziękować, ale kościół stale będzie rósł, bo Bóg będzie przysyłał ludzi, dla których właśnie te wartości, którymi my się kierujemy, są najważniejsze. I w rozwoju kościoła wcale nie chodzi o to, aby przyjmować wszystkich ludzi do kościoła. To jest takie powszechne myślenie wielu wierzących ludzi w kościołach protestanckich, że skoro kościół to jest rodzina, to powinniśmy mieć szeroko otwarte drzwi dla wszystkich. Pomyśl, czy też wpuszczasz do swojej osobistej rodziny wszystkich? Wyobraź sobie, masz córkę na wydaniu. Niektórzy z was już mają takie córki, że niedługo będziecie musieli zrobić ślub. I powiesz do córki, która mówi, no wiesz co, tata, poznałam fajnego faceta, ma nie za ciekawą przeszłość, siedział w więzieniu za pedofilię, ale naprawdę się w nim zakochałam. I tata mówi, damy radę, nic nie szkodzi jego przeszłość. Tak? Jak byście zareagowali, gdyby córka przyprowadziła gościa, który siedział w więzieniu za pedofilię? Albo córka przyprowadza chłopaka, który mówi, że jest bardzo przystojny, obrotny, bardzo dobry ma zawód, ale jest homoseksualistą i zastanawia się, czy nie ożenić się z kobietą. Wiecie, że to nie jest zmyślana historia? Jedna z dziewczyn z Polski nawiązała kontakt z synem pastora ze Stanów. To jest prawdziwa historia. Bardzo długo ze sobą korespondowali, aż w końcu on się jej oświadczył. Ona poleciała do Stanów na ślub, wzięła z nim ślub i po ślubie się dowiedziała, że on jest homoseksualistą, a rodzice, ojciec i matka, pastorowie prowadzący duży kościół w Stanach, ukryli to przed nią. To jest prawdziwa historia. I oczywiście ona była oszukana, rozwiodła się z nim, bo rodzice go namówili, żeby on się ożenił z dziewczyną, bo myśleli, że mu się poprawi w głowie. To są prawdziwe historie. Jak byś zareagował, gdyby twoja córka przyprowadziła kogoś i chciała wprowadzić do twojej rodziny, kogo w ogóle nie jesteś w stanie zaakceptować? Prawda? Zobaczcie, to wcale nie jest tak, że skoro Kościół jest rodziną, to Kościół powinien być otwarty na wszystkich i wszystkich przyjmować. Tak funkcjonuje Kościół, który nie ma żadnych zasad ani żadnych wartości. Wtedy każdy może wejść, wpisać się, wypisać się. Zobaczcie, żeby coś urosło, trzeba czasami coś podciąć, prawda? Wiecie dobrze, że owoce winogron są o wiele grubsze, gdy co robimy z krzewem winogron? Tniemy tak, że to jest nie do pomyślenia dla Polaka. Zachęcam, żeby przejechać się do Rynu, tam przy tej restauracji Młyn są zasadzone winogrona właśnie na wino. To taki starszy tylko badyl na wysokość metra i wisi kilka kiści. Aż tak jest przycięty, ale takie są. Jabłoń. Wiecie dobrze, że jeśli jabłonka ma za dużo, jest taka jabłoń i ma za dużo owoców, to możesz niektóre zerwać, żeby tamte były grubsze. Co się robi z marchewką, kiedy zasiejesz marchewkę? Trzeba ją przerwać. Ale szkoda wywalić te, które wyrwałeś, no nie? Może tak zostawić, niech rośnie. Co wtedy się stanie? Albo nie urośnie, albo będą takie cieniutkie badylki, jak będziesz wyciągał. Co się dzieje z rzodkiewką, kiedy nie przerwiesz rzodkiewki? Tak samo, zdziczeje. A co teraz tutaj fachowiec od świń? Co się stanie, kiedy maciora urodzi zbyt wiele małych takich i nie ma tyle sutek. Albo dokarmiać, albo niektóre trzeba naprawdę zabić nawet, bo ona nie da rady, rozumiecie? I może większość chorować. Znaczy, to jest drastyczna metoda, ale wielu rolników musi takie decyzje podejmować. Żeby coś urosło, czasami trzeba coś uciąć. Żeby biznes komuś się rozwinął, czasami ktoś coś musi usunąć z biznesu. Tak samo jest w życiu Kościoła. W Kościele te osoby, które nie wyznają wspólnych wartości i zasad, które mamy w Kościele, to takie osoby nie budują Kościoła. Lecz bardzo często wprowadzają zamęt. Rozumiecie? Kościół jest rodziną i Kościół musi mieć wartości i zasady. I wszyscy musimy na te zasady, na te wartości się zgodzić i wtedy dopiero możemy budować Kościół. Teraz trudne pytanie do was. Czy twoje życie w oczach Jezusa Chrystusa jest mniej wartościowe niż siostry albo brata? Myślałeś kiedyś nad tym? Czy miałeś kiedyś takie myśli, że życie Danusi jest bardziej w oczach Jezusa wartościowe albo Roberta niż twoje? Czy miałeś takie myśli? Czy uważasz, że Jezus kocha nas wszystkich jednakową miłością? Zastanów się chwilę. Czy Jezus poświęci 10-20 osób w Kościele, żeby uratować jedną wartościową osobę? Czy bardziej ceni to życie tej jednej osoby zamiast 20 innych wierzących? Nie jest tak. Nie jest tak. Jezus chce ratować każdego. Ale jeśli jakaś osoba jest zagrożeniem dla pozostałych, co Jezus zrobi? Odetnie ją. Bo kocha tych pozostałych taką samą miłością, jak kocha tą osobę, którą chce uratować, ale ta osoba jest zagrożeniem dla pozostałych. Tak to funkcjonuje. Najpierw, to powiedział Albert Einstein, którego znacie, najpierw postaraj się być wartościowym człowiekiem, a sukces nadejdzie sam. Najpierw postaraj się być wartościowym człowiekiem, a sukces nadejdzie sam. Jeśli człowiek kieruje się w życiu wartościami, czy w domu swoim, w rodzinie, czy w biznesie, jeśli kieruje się pewnymi wartościami, które ma w sercu, to wcześniej czy później taka osoba odniesie sukces. To twierdzi Albert Einstein. Polskie przysłowie, też w tym kontekście wartości w sercu. Im kto mniej wart, tym wyżej głowę nosi. Stare polskie przysłowie. Że jeśli jakiś człowiek nie ma wartości w sercu, im mniej ktoś wart, tym wyżej głowę nosi. Brak wartości w sercu powoduje, że człowiek zaczyna myśleć, że jest kimś wyjątkowym. Że ma mniemanie, że jest wyjątkowy. Kim to ja nie jestem? Że człowiek ma mniemanie, że wie wszystko. Ale wiecie, że kiedy człowiek ma naprawdę prawdziwe takie wartości, które nam wkłada Chrystus, to do człowieka dociera wielokrotnie, że tak niewiele wiem. Tak wiele mogę się nauczyć od innych. W ogóle człowiek wtedy, kiedy kierujesz się wartościami Chrystusa w sercu, zaczynasz dostrzegać drugiego człowieka. Bo kiedy nie kierujesz się wartościami Pisma Świętego, Jezusa, to człowiek zaczyna myśleć niestworzone rzeczy na swój temat. Tak to funkcjonuje. Chciałbym wam pokazać pewną postać ze Starego Testamentu, która miała bardzo poważne problemy z wartościami w sercu i co się z nim stało. To był pierwszy król Izraela, Saul. Nie będę czytał całych historii, bo nie mamy czasu dzisiaj, ale kiedy otworzylibyśmy sobie pierwszą księgę Samuela, 10 rozdział i mamy tutaj fragment od 19. Dziesiąty rozdział pierwszej księgi Samuela. I kiedy czytacie tutaj ten rozdział, to jest mowa o tym, że zanim Saul został królem, może ją opowiem, nie będę czytał, to jego ojcu zginęły muły, jeśli dobrze pamiętam, i wysłał go ze sługą, żeby odnalazł. I trafił na proroka Samuela. A prorok Samuel mu wszystko precyzyjnie powiedział. Gdzie spotka te muły, że spotka prorokujących, spotka takie osoby, które będą szły do świątyni, co będą nieśli. Wszystko mu precyzyjnie powiedział. I powiedział do niego szokującą rzecz. Czyż nie wszystko należy do ciebie? Jak spotykasz proroka, to po pierwsze prorok prorokuje precyzyjnie, a po drugie prorok mówi bardzo dziwne rzeczy, których ty nie rozumiesz. I on się zwrócił, Samuel, do Saula: czy wszystko w Izraelu nie należy do ciebie? Jak czytacie dalej historię, to jest powiedziane, że Samuel mu wytłumaczył, że ty jesteś królem Izraela, że Bóg cię wybrał na króla Izraela. W 13 rozdziale, w pierwszym wersecie jest napisane: Saul królował już rok. Później tam te rozdziały mówią, jak został wybrany na króla. Rzucano losy nad 12 pokoleniami i los Samuel rzucał. I Bóg tak, no i to jest właśnie fajna historia pokazująca, że to nie może być przypadek, bo najpierw prorok mówi do Saula: jesteś królem, zbiera cały naród i rzuca losy nad pokoleniami i los pada na niego, dokładnie jego, jego szukają. I bo on się schował między wozami, go przyprowadzili, był ponad głowę, wyższy od wszystkich i prorok Samuel mówi: to jest król Izraela, i go namaścił. I w 13 rozdziale czytacie, że Saul królował już rok, a gdy królował 2 lata nad Izraelem. I później przeskoczmy do 5, mówi, że doszło do wojny między Izraelem a Filistynami. I Filistyni zgromadzili się na wojnę. I kiedy Saul zebrał armię Izraela i Żydzi zobaczyli, jak doskonale jest uzbrojona armia Filistynów, to po prostu zaczęli się bać i odchodzić. I została tylko garstka przy Saulu. A Samuel się opóźniał. Saul czekał na Samuela, aby przyszedł, pomodlił się, złożył ofiarę i wtedy dopiero doszłoby do bitwy. Bo chcieli mieć po swojej stronie swojego Boga. No i to było słuszne myślenie. I zobaczcie, co się dzieje. 8 werset. I czekał przez 7 dni zgodnie z czasem wyznaczonym przez Samuela. Kiedy jednak Samuel nie przyszedł do Gilgal, cały lud odszedł od niego. Wtedy Saul powiedział: przynieście mi całopalenie i ofiary pojednawcze, i złożył całopalenie. Gdy skończył składać całopalenie, oto przyszedł Samuel. A Saul wyszedł mu naprzeciw, aby go przywitać. I Samuel zapytał: coś ty zrobił? Saul odpowiedział: ponieważ widziałem, że lud rozchodzi się ode mnie, że ty nie przyszedłeś w oznaczonym czasie, a Filistyni gromadzą się w Mikmas, wtedy powiedziałem: oto Filistyni stąpią na mnie do Gilgal, a ja jeszcze nie mam po swojej stronie Pana Boga. Przezwyciężyłem się więc i złożyłem całopalenie. Samuel odpowiedział do Saula: głupio zrobiłeś. Jesteś głupcem. Nie zachowałeś przykazania Pana, swego Boga, które ci nadał. Pan bowiem teraz utwierdzi sobie królestwo, tak to by Bóg utwierdził twoje królestwo nad Izraelem aż na wieki, lecz teraz twoje królestwo się nie ostoi. Pan wyszukał sobie innego człowieka według swego serca i Pan ustanowił go wodzem nad swoim ludem, gdyż nie zachowałeś tego, co Pan nakazał. Jaki to poważny grzech zrobił Saul? Ofiary mogli składać tylko kapłani z rodu lewickiego. A on był beniaminitą, był z innego rodu. Nie miał prawa składać ofiar. Samuel przychodzi i mówi: jesteś głupcem. Jesteś głupcem, dlatego że złamałeś przykazanie Boże i zrobiłeś coś, czego nie można robić w Izraelu. Gdybyś poczekał na mnie, to Pan Bóg by utwierdził twoje królestwo. Ale ponieważ zgrzeszyłeś przeciw Panu, złamałeś jego przykazanie, Pan ma już innego faceta na króla nad Izraelem. Wiecie, kiedy czytałem o tym, to trochę całkiem niedawno czytałem o naszym generale z II wojny światowej, generał Sikorski. Generał Sikorski był identyczny jak Saul w trakcie II wojny światowej. Szukał własnej chwały, chwały wśród ludzi. Miał całe teczki wycinków z gazet, które pisały o nim pozytywnie. Szukał chwały wśród ludzi. Nie interesowały go pewne wydarzenia, co się dzieje w Polsce, ale najważniejsze, żeby gazety pozytywnie pisały o naszym generale Sikorskim. Saul był identyczny. Chciał, najbardziej zabiegał o to, co ludzie powiedzą. Nieważne przykazanie Boga, co tam prawda, co tam zaufanie do Jahwe, liczy się. Liczą się, jak ktoś ma Facebook, to co się liczy? Łapka w górę trzeba nacisnąć. Ile łapek masz w górę na Facebooku? I wtedy młody człowiek do młodego człowieka dzisiaj mówi: ile masz łapek tam pozytywnych? 3000. To słabo, ja mam 5. Najważniejsze są łapki w górę. Nieważne, jak wygląda twoje życie, czy żyjesz w prawdzie, czy żyjesz według przekazań Bożych, ale najważniejsze, co ludzie o tobie powiedzą. I żyjemy w czasach, gdzie jeszcze bardziej jest to podkręcone. Jeszcze bardziej. Niektórzy młodzi ludzie w Polsce odbierają sobie życie z powodu tego, że klasa go prześladuje na Facebooku i go wyśmieje. Andrzej przecież rok temu jako strażak przyjechał do dziewczyny, która wyskoczyła z okna, dlatego że klasa właśnie dawała łapki w dół i non-stop pisali o niej negatywnie. I ta dziewczyna nie żyje. Bóg nie od razu skreślił Saula. Dał mu kolejną szansę. Czytacie o tym w 15 rozdziale. Również przez proroka Samuela nakazał mu zniszczyć pewien naród, który był wrogiem Izraela. Saul powiedział, że dobrze. To jest 15 rozdział. Bóg wysłał Saula z armią, aby wyciąć Amaleka. I kazał mu wszystko zrównać, miasta, wioski, wszystko wyciąć i wszystko zostawić. Natomiast Saul nie do końca wykonał ten rozkaz. Przyprowadził króla, nie zabił go, przyprowadzili najlepsze bydło, które też nie zabili. I kiedy Samuel przyszedł do niego, mówi do niego, może przeczytam ten fragment, bo jest... 13 werset. A gdy Samuel przyszedł do Saula, Saul mu powiedział: błogosławiony jesteś przez Pana, wypełniłem słowo Pana, wypełniłem to, co Bóg ci kazał mi przekazać. Lecz Samuel powiedział: a co to ja za beczenie owiec w swoich uszach słyszę i co to za ryk wołów, które słyszę? Saul odpowiedział: przyprowadziłem je od Amalekitów. Lud bowiem oszczędził to, co najlepsze, z owiec i wołów, aby je ofiarować Panu, Twemu Bogu. To zaś, co pozostało, wytępiliśmy. Wtedy Samuel powiedział do Saula: stój, powiem ci, co Pan Bóg mówił do mnie tej nocy, kiedy modliłem się o ciebie. Odpowiedział mu: powiedz. Samuel rzekł, że Bóg mówi tak do Saula: czyż to nie wtedy, gdy byłeś mały w swoich oczach, że Saul uważał się za nikogo, stałeś się głową pokoleń Izraela i Pan namaścił cię na króla nad Izraelem. Potem Pan posłał cię w drogę i powiedział: idź, wytrać tych grzeszników Amalekitów i walcz z nimi, aż ich wytępisz. Dlaczego więc nie posłuchałeś głosu Pana, lecz rzuciłeś się na łup i uczyniłeś to zło w oczach Pana? Wtedy Saul odpowiedział Samuelowi: przecież posłuchałem głosu Pana. Poszedłem drogą, którą mnie posłał Pan i przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów wytraciłem. Lud natomiast wziął z łupu owce i woły, najlepsze z tego, co miało być zniszczone, aby je ofiarować Panu, Twemu Bogu w Gilgal. Samuel odpowiedział: czy Pan ma takie samo upodobanie w całopaleniach i ofiarek, jak w posłuszeństwie głosowi? To jest bardzo ważne zdanie. Pomyśl, czy Bóg ma upodobanie w tym, co dla Niego zrobisz w kościele w Giżycku? Co możesz zrobić? Czy w posłuszeństwie Jego głosowi, że Bóg coś do twojego serca mówi, a ty tego nie robisz, ale w zamian zrobisz coś dla Niego? Oto posłuszeństwo jest lepsze od ofiary. Lepiej jest słuchać, niż ofiarowywać tłuszcz baranów. Bunt bowiem jest jak grzech czarów. Czyli jeśli człowiek w sercu buntuje się i nie robi tego, co Bóg mu każe, to tak jakby czary uprawiał. A upór jest jak nieprawość i bałwochwalstwo. Ponieważ odrzuciłeś słowo Pana, on także odrzucił cię jako króla. I dalej tutaj Bóg mówi, że go całkowicie odsuwa. Saul był wysokiego wzrostu, był bardzo przystojnym mężczyzną, pokonał wroga i Izrael, lud, żołnierze go uwielbiali. Zanim Bóg go powoływał, on uważał się za nikogo. Miał pokorne serce, myślał, że nic sobą nie reprezentuje. Dlatego Bóg go wybrał, Jahwe go wybrał na króla. Bóg widział jego serce i widział przyszłość Saula i wiedział, że on zgrzeszy i odwróci się od Boga, że nie pójdzie całym sercem za nim, ale wybrał go po to, żeby pokazać Izraelowi, co to znaczy mieć króla człowieka nad sobą. Ale chciałbym wam jeszcze ciekawszą jedną rzecz pokazać, że kiedy ten 10 rozdział patrzyliśmy, kiedy Saul nie jest jeszcze królem, tylko spotyka proroka Samuela, zwróćcie uwagę w 10 rozdziale na jeden werset, na 8. To jest ciekawa rzecz, na którą Bóg mi zwrócił uwagę, kiedy przygotowywałem to kazanie. Prorok Samuel mówi do Saula, który nie jest jeszcze królem nad Izraelem. Potem pójdziesz przede mną do Gilgal, a ja przyjdę do ciebie, aby złożyć całopalenia i ofiary pojednawcze. Przez 7 dni będziesz czekał, aż przyjdę do ciebie i pokażę to, co masz czynić. O czym on tu mu mówi? Mówi mu o czymś, co się wydarzy za 2 lata, że dojdzie do wojny między Izraelem i Filistynami i zbierzesz armię i będziesz czekał na mnie 7 dni, a ja wtedy przyjdę, złożę ofiarę i wygracie tą bitwę. I kiedy przeniesiecie się do 13 rozdziału, to właśnie tam macie opis, że on tak nie zrobi. Czekał 7 dni, ale 7 dnia nie wytrzymał i złożył ofiarę. I wtedy Bóg go skreślił. Wiecie, że Bóg, zanim uzna, że masz złe serce, to wcześniej już do ciebie mówi o tym, co masz złego w sercu? 2 lata wcześniej mu, zanim został królem, już Bóg przez proroka mówił, wydarzy się taka sytuacja, że będziesz w miejscowości Gilgal i będziesz się czekał na mnie 7 dni. Poczekaj do końca 7 dni. 2 lata wcześniej mu to powiedział. I kiedy wydarzyła się ta sytuacja po 2 latach, myślę, że Duch Święty przypomniał Saulowi, pamiętasz, jak nie byłeś jeszcze królem i prorok mówił do ciebie, że dojdzie do tego dnia? To jest ten dzień. Nie składaj ofiary. Czekaj na niego. Mimo to on zrobił odwrotnie. Złożył ofiary. Wiecie dlaczego tak? Bo Jahwe nie był wartością dla Saula. Jahwe, Bóg, nie był na pierwszym miejscu w sercu Saula. Ważniejsze było to, co ludzie o mnie powiedzą. I powiem wam, że wielu wierzących ludzi, takich jak my tutaj dzisiaj, dzieci Bożych, wielu z nas boryka się dokładnie z takim problemem. Co o mnie inni powiedzą? Co powiedzą ludzie w kościele? Co powiedzą koledzy w pracy czy koleżanki? Wielu z nas chodzi na takim postronku, na smyczy, która się nazywa co ludzie o mnie powiedzą. Nie co Bóg o mnie powie, ale co ludzie. Co moja matka o mnie powie, ojciec, teściowa. Wielu z nas, ja tak przez lata funkcjonowałem, że jeździłem na święta, na które nie chciałem jechać, bo wiedziałem, że to jest masakra, ale jechałem, bo co oni powiedzą. Teraz mam to już gdzieś. Ważniejsze jest dla mnie, co Jezus o mnie powie. Do dzisiaj mam takie rozmowy telefoniczne z moją mamą, która mówi, a co ludzie powiedzą? Ja mówię, a nie boisz się, mamo, co Jezus o tobie powie, jak umrzesz? Wiesz, że wtedy twojego synka pastora nie będzie przy tobie i nie uratuje ci już tyłka, skóry? Wiesz, że któregoś dnia umrzesz, mamo, mówię do mojej mamy, staniesz przed Jezusem, a Jezus mówi, bardziej liczyłaś się z opinią ludzi niż moją i wiesz, że wtedy mnie nie będzie i nie pomogę ci. I z tym miał problem Saul. To, co najcenniejsze, każdy ma w swoim sercu, w sobie. Powiedziała to Irena Sendlerowa, pielęgniarka, która uratowała setki żydowskich dzieci, ryzykując własnym życiem, że skończy w obozie koncentracyjnym. To, co najcenniejsze, każdy ma w sobie, w sercu. To są wartości. Jest uznana za sprawiedliwą wśród narodów, uratowała, tak jak mówię, setki żydowskich dzieci. Kiedy wiedziała, jaka jest kara, że kara jest śmierć, ale miłość, która wypełniała jej serce do takich małych malców, jak które tutaj wychodziły, tych ślicznych dzieciaków, które miały czarne włoski i takie wielkie oczy, kierowała się miłością do tych dzieci, ryzykując własnym życiem. Ona nie musiała się zastanawiać, czy ratować dziecko, czy nie. Odpowiedź była prosta, prawda? Bo ona kierowała się wartościami, które miała w sercu. W ogóle nie musiała sobie odpowiadać na takie pytania. Bo kiedy nie mamy wartości w sercu, kiedy nie masz wartości w sercu, to wiesz, że można cię zawsze kupić? Można cię kupić. I to robili komuniści, kiedy mieliśmy PZPR. I to dzisiaj robią politycy. Można cię kupić. Jeśli nie kierujesz się wartościami w sercu, ktoś może przyjść, jakiś biznesmen, i powiedzieć, będziesz zarabiał tyle i tyle. I to jest dla ciebie ekstremalna suma. Ale będziesz wykonywał totalnie moje polecenia. Będziesz kłamał, będziesz mnie krył i tak dalej. Jeśli nie masz wartości w sercu, można cię zawsze kupić. To dzisiaj robi, albo cię można zastraszyć, jeśli nie masz wartości w sercu. To robi mafia, albo islam, albo skorumpowany urzędnik, albo skorumpowany sędzia. Bo albo masz strach w sercu, albo można cię kupić, jeśli nie masz wartości. Znam prawdziwą historię i znam tego człowieka, który dostawał nagrodę od ministra za najlepsze przedsiębiorstwo w Polsce odnośnie ciepłownictwa. Miał najbardziej nowoczesną firmę w Polsce. I pewien urzędnik w Urzędzie Skarbowym powiedział mu, że i tyle oczekuje łapówki. On był niewierzący, ale jego żona była wierząca i on powiedział, nie dam panu. Na co urzędnik mówi, to ja pana zniszczę. I go zniszczył. Komornik, sędzia ogłosił zamknięcie firmy, musiał zwolnić wszystkich ludzi i komornik żył, to się dokładnie nazywało syndyk upadłościowy, żył z jego majątku przez 10 lat. Miał taki wielki tort i tak sobie odkrajał. Przegrywał wszystkie rozprawy sądowe. Dopiero kiedy sprawa poszła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędzia przejrzał wszystko i powiedział tak, pan jest zupełnie niewinny, to jest oszustwo. Można? Możesz. Wiecie, on musiał przez to przejść, bo się wtedy nawrócił. Dziś jest nawróconym człowiekiem. Jeśli nie masz wartości w sercu, to albo ktoś w tej Polsce cię zastraszy, albo cię kupi. Brak wartości w sercu, jeśli nie masz wartości w sercu, traktujesz innych przedmiotowo. Jak przedmiot, jak krowę. Nie macie takiego czasami wrażenia, jak pójdziecie do jakiegoś lekarza? Kto przyszedł do lekarza? Wartościowy człowiek? Nie. Przyszedł numer 12, a za nim jest numer 13 w kolejce. Rozumiecie? Bo gdyby lekarz widział w tobie wartościowego człowieka, to nie przepisałby ci od razu recepty i lekarstwa, tylko mówi, nie wiem, jak panu pomóc, nie wiem, skąd się wzięła ta choroba. Szukałby dalej, prawda? Ale ty jesteś tylko numerem. Tak samo może być w Urzędzie Skarbowym albo u sędziego. Bez wartości w sercu jesteś nikim i masz niewiele coś wspólnego z Królem Jezusem Chrystusem. No i teraz chciałbym, żebyśmy wrócili do tej pracy domowej. Czy wiesz, jakie masz wartości w swoim domu rodzinnym? Co jest dla ciebie najważniejsze? Co jest dla ciebie najważniejsze w twoim prywatnym życiu? Co jest największą wartością w twoim sercu? Czy to jest rodzina, żona, dzieci? Czy to jest bycie uczciwym? Czy to jest, że nie dajesz łapówek, że nie kłamiesz? Co jest największą wartością w twoim życiu osobistym? Że to jest nie do negocjacji, tego nie można kupić, nie można cię zastraszyć, albo ktoś nie może wyłożyć kasy i powiedzieć, będziesz kłamał od tej pory. A ty mówisz, dobrze, bo on ci daje kasę za to. Też mógłbym wam opowiedzieć takie prawdziwe historie z Polski. A jakie są wartości naszego Kościoła? Czy się nad tym zastanawiałeś? Co jest wartością tego Kościoła, do którego przychodzisz na nabożeństwa? I cenisz za to ten Kościół. Co jest wartością tego Kościoła? Kiedy modliłem się o to i zastanawiałem, co jest takimi głównymi wartościami naszego Kościoła, żebyśmy mogli mieć to, to przede wszystkim przyszło mi na serce, że to jest prawda, że chcemy głosić prawdę w tym Kościele, że chcemy czytać całą Biblię i nawet jeśli pewne rzeczy nam nie pasują, to będziemy to mówili, że będziemy podkreślali prawdę, bo prawdą jest Chrystus i prawdą jest Pismo Święte. ale też będziemy mówili prawdę o samych sobie. A to jest bardzo niewygodne, prawda? Kiedy człowiek staje w prawdzie o sobie, to wtedy dopiero możesz mieć po swojej stronie Pana Boga. Kolejna taka wartość, która mi się nasunęła, to jest ufność. Że naszą wartością jest zaufanie do Króla Jezusa Chrystusa, ale zaufanie też do siebie nawzajem. Że powinniśmy sobie ufać w tym Kościele. Że możesz powierzyć pewne rzeczy drugiej osobie i ta osoba będzie cię nosiła w sercu, będzie się o ciebie modliła. Że powinniśmy być Kościołem, który sobie ufa. Że jesteśmy... I taka trzecia wartość, trzy tylko specjalnie wymieniłem, bo nie chodzi o to, żeby ich wszystkich wymienić, ale chodzi o to, żeby były te główne wartości, którymi się kierujemy. I wartość, która od razu mi przyszła, to jest rodzina. Że powinniśmy być Kościołem, który jest rodziną, który się miłuje. I wcale nie powinniśmy wszystkich dołączać do tego Kościoła, kto się w ogóle nie zgadza z naszymi wartościami. Czyli z mówieniem prawdy o sobie, z tym, że mamy sobie ufać, z tym, że nie mówimy źle o sobie za plecami. Czyli jakby to napisać jednym zdaniem, to brzmiałoby w ten sposób. Kościół jako miłująca się rodzina trwająca w prawdzie i wzajemnym zaufaniu. Albo ufająca rodzina trwająca w prawdzie. Że to są podstawowe wartości, jakimi chcemy się kierować w Kościele. Zaufaniem, miłością i tym, że jesteśmy wobec siebie szczerzy, czy jesteśmy rodziną. Zastanów się, czy te wartości są w tobie. Bo to, co mówiłem tydzień temu, nie każdy musi być w tym Kościele. Fajnie, że jest Kościół baptystyczny i zielonoświątkowy. Bo człowiek ma wybór. Jest jeszcze Kościół luterański, katolicki, prawosławny, grekokatolicki. Człowiek może wybrać według własnych wartości. Największy problem jest osobą, która w ogóle się nie zastanawia nad wartościami, tylko po prostu robi to dla ludzi, dla atmosfery. Saul był taki. Chciałbym przychodzić do was do kościoła. Dlaczego? Bo u was jest kawa, ciasto, jest miła atmosfera po nabożeństwie. To właśnie taki Saul był. Ważne, żeby ludzie mnie lubili. Ja chcę robić to, co oni ode mnie oczekują, to będę zawsze królem. On nie miał żadnych wartości w sercu. Na koniec przeczytam wam coś w programie trzecim. Nie wiem, czy jeszcze to funkcjonuje. Tam były puszczane takie nagrania, że pani redaktor szła do przedszkola i do takich maluchów zadawała im pytania i oni odpowiadali. Pamiętacie? Ktoś słuchał tego programu? No to właśnie to jest na temat wartości. Pani redaktor poszła, przepisałem to, nie będę wam puszczał, i zapytała dzieciaki w przedszkolu, co to jest dobre wychowanie. Dobre wychowanie to są właśnie wartości w sercu. No i kiedy zapytała dzieciaki w przedszkolu, co to jest dobre wychowanie, dzieci zaczęły mówić coś takiego. Mówiły pojedynczo. Mówili tak, jedna dziewczynka mówi tak, że rodzice muszą dobrze wychować dzieci, żeby biznes dobrze szedł, a jak nie wychowują, no to to są dranie. Mówi jedna dziewczynka. A jak trzeba wychować dziecko, aby wyrosło na porządnego człowieka? Pyta pani redaktor. No i znowu tam chyba dziewczynka się wypowiadała, mówi tak, żeby dużo jadło jedzenia, bo kotlet daje porządność, a surówka jest zdrowa na oczy. Także pamiętajcie, kotlet daje porządność, że człowiek wyrośnie na porządnego człowieka. Trzeba dużo dziecku zabraniać, mówi chłopiec, bo się mu po prostu przewróci w głowie. Na co pani redaktor zadaje kolejne pytanie. A jak wygląda taka osoba, która jest dobrze wychowana? No i dziewczynka odpowiada, ma dużo pieniędzy i tak wychowany człowiek jest piękny oczywiście, bo dobrzy ludzie są piękni, a niedobrzy są brzydcy. Pani redaktor jeszcze zadała pytanie, a kiedy dobrze wychowanie może przydać się najbardziej? Kiedy dobre wychowanie może przydać się w życiu najbardziej? I dzieci odpowiadają, przyda się, jak się idzie z dziewczyną na randkę, ale nie można jej tam bić. Także pamiętajcie, dobre wychowanie najbardziej przydaje się wtedy, kiedy idzie z dziewczyną się albo z chłopakiem na randkę, ale nie można tej drugiej osoby bić. I ostatnie pytanie pani redaktor zadaje, znaczy ostatnie, które ja zapisałem, bo ona dłużej gadała z nimi. Czy dobrze wychowanie może w czymś przeszkadzać? Też bardzo ciekawe pytanie. Czy dobre wychowanie może w życiu w czymś przeszkadzać? I dzieci mówi, jedno z dzieci mówi, tak, w normalnym życiu. I to zdanie ostatnie jest bardzo ważne. Jeśli jesteś dobrze wychowany przez Chrystusa, kierujesz się zasadami Pisma Świętego i masz wartości w sercu, to będą te wartości, które są w twoim sercu, przeszkadzać ci w normalnym życiu. Dlaczego? Bo będziesz się różnił od tych wszystkich ludzi w Giżycku i w okolicy. Dlatego, że w pracy, kiedy przyjdzie szef i mówi, pani Aniu, pani tam zmieni to sprawozdanie, że było tak i tak i tyle osób było. A pani Ania mówi, szefie, ale nie mogę tego napisać, bo to jest nieprawda. No wiem, że nieprawda, ale tak to będziemy musieli protokoły pisać i tak dalej. Pani napisze to tam. A pani Ania mówi, nie, nie zrobię tego. Z panią zawsze są problemy. Rozumiecie? Jeśli masz dobre wychowanie przez Chrystusa i pewne wartości w sercu, to to przeszkadza w życiu. Naprawdę, to przeszkadza w pracy, w urzędach. W wielu miejscach ci to będzie naprawdę przeszkadzać. Ale pamiętacie to, co mówiłem w pierwszym kazaniu, co powiedział Bartoszewski? Pamiętacie takiego pana? Siedział w obozie koncentracyjnym. Zacytuję go jeszcze raz. Władysław Bartoszewski. Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym w życiu, w Giżycku i w okolicy, ale nie warto. Wiesz dlaczego? Bo Jezus wszystko widzi i kiedyś przed Nim staniesz. I dopóki nie będziesz się kierował wartościami w życiu osobistym, co jest najważniejszymi wartościami w twoim rodzinnym domu, najbliższy dom, nie mówię o mamie, tacie i teściowej, bo moja teściowa ma zupełnie inne wartości, moja mama. Ale chodzi mi o moją żonę i o moje dzieci. Że w tym domu się zachowujemy tak i tak. W tym domu mówimy to, albo nie mówimy tego. Ale tak samo my jako rodzina, jako Kościół K7 mamy wartości. Więc jeśli ktoś z was kogoś zaprosi z innego kościoła i ktoś by mówi, fajnie u was jest, jest kawa, herbata, ciasto i taka miła atmosfera. I ten Andrzej jest taki miły. Jego żona też. I fajnie z Robertem o apokalipsie się rozmawia. Ja chcę tu być. To zapytajcie go, jakie on ma wartości. Jak on zacznie mówić o swoich wartościach, to powiedzcie mu, jakie my mamy wartości. I zapytajcie go wtedy, chcesz zmienić swoje wartości na rzecz naszych? No nie, to nie nadajesz się do nas. No w ogóle nie przychodź do nas. Rozumiecie, że tak powinno być? Że nie powinniśmy myśleć, że każdy powinien tutaj być. Bo będziemy mieli kłopoty z tymi ludźmi. Bo oni nie będą chcieli być tacy jak my. Oni będą próbowali nas naginać do siebie. Bo oni nie szanują tych wartości, które ty masz w sercu, które ja mam w sercu i nasz Kościół. Ale bez wartości można nas zawsze kupić albo zastraszyć. To wartości powodują, że wielu ludzi oddawało życie za te wartości, za Chrystusa, za Polskę. Że nie można ich było zastraszyć ani kupić. I tego od nas oczekuje Jezus, żebyśmy jako Kościół mieli wartości i ty osobiście wartości. I to jest moje marzenie, żebyśmy byli takim Kościołem, że jedną z naszych wartości jest brak plotkarstwa. Wiem, że jeszcze mamy z tym kłopot, ale chciałbym, żebyśmy na mapie Polski, teraz są takie miasta wolne od LG i tak dalej, od tych. Prawda? Niektóre miasta są wolne od homoseksualizmu, lesbijstwa i tak dalej. To ja bym chciał, żebyśmy byli kościołem wolnym od plotkarstwa. Taką nalepkę sobie zrobimy kiedyś. W tym kościele się nie plotkuje. W tym kościele nigdy za czyimiś plecami nie mówi się źle. Jeśli mam jakąś sprawę, idę do tej osoby i z nią rozmawiam. Super, to jest moje jedno z największych marzeń jako pastora. I wiecie, że to jest możliwe? To jest możliwe tylko wtedy, kiedy masz w sercu wartości. Jeden z moich kolegów z Kościoła Baptystów w kancelarii miał taki napis na ścianie. Uważaj, co mówisz, uważaj, co myślisz. Bóg wszystko słyszy i ciągle cię obserwują Jego aniołowie. Ciekawe, no nie? Bóg cały czas cię widzi, słyszy, zna motywy twojego serca i też aniołowie, którzy ci towarzyszą, non-stop cię widzą i słyszą, co ty robisz, co ty mówisz. Do tego chciałem was zachęcić, abyśmy kierowali się w naszym życiu wartościami. Żebyś się naprawdę zastanowił, jakie masz wartości. Dobrze by było, gdybyś sobie je gdzieś zapisał, nawet w Biblii. Jakie są trzy podstawowe wartości w twoim życiu? Trzy. Nie wymieniaj wszystkich, bo wszystkie mamy wymienione tu, w Piśmie Świętym. Ale jakie masz trzy podstawowe wartości w swoim życiu? Jakie, co jest dla ciebie najcenniejsze, jeśli chodzi o nasz Kościół, ten, do którego chodzisz? Amen.